Kochani, rozpoczniemy za chwilę to kończące nasze czuwanie nabożeństwo, celebrację wyznania wiary. Rozpocznijmy go od śpiewania hymnu do Ducha Świętego. O Stworzycielu Duchu przyjdź, powstańmy i wejdźmy w ten czas z tą modlitwą, przyzywając Ducha Świętego, który może ożywić w nas wiarę i posłać nas, byśmy my byli też świadkami Boga.
Strona 25 i na ekranie również.
I Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Kochani, może na początku krótko powiem, jak będzie wyglądało to nabożeństwo. Ono rozpocznie się za chwilę też od takiej liturgii słowa. Wysłuchamy dwóch czytań ze Starego Testamentu, dlatego będą też one poprzedzone komentarzem. Później po każdym czytaniu też nasi bracia i siostry podzielą się krótkim świadectwem życia, które płynie też z usłyszenia tego słowa. To świadectwo też później rozwiniemy w naszą wspólną modlitwę. Później odczytamy Ewangelię. I po Ewangelii, po też takim słowie, które spróbuje zebrać całe to bogactwo usłyszanego słowa, będziemy chcieli przeżyć ten moment wyznania wiary. To słuchanie, które będzie najpierw, ma nas do tego przygotować. Pan Bóg chce poruszyć nasze serca, chce też przyjść do nas w tym słowie. On żywy, który tutaj jest pośród nas, dlatego też za chwilę będziemy prosić Go o takie otwarcie naszych serc. to wyznanie wiary ma być odpowiedzią na to słowo, a także to będzie wyznanie, ale też czujemy naszą słabość, to wyznanie będzie też prośbą. To nabożeństwo chce być też taką prośbą, żeby Pan Bóg przymnożył nam tej wiary dzisiaj. I na koniec, po tym wspólnym wyznaniu i modlitwie, zostanie pobłogosławiona ta sól symboliczna, która zostanie nam potem rozdana jako pamiątka, która ma przypominać o tym wezwaniu, byśmy byli solą, ale też jako sakramentale Kościoła poświęcona sól. Podchodząc po nią otrzymamy też specjalne błogosławieństwo kapłańskie. I to ten obrzęd otrzymania soli zakończy to nasze nabożeństwo. To tak, abyśmy wiedzieli, co nas czeka do świtu, który już niedługo. A teraz, kochani, w takiej modlitwie otwartej, wspólnej, niech każdy z nas otworzy przed Bogiem swoje serce, niech zaprosi Go do swojego życia, do swojego serca, niech prosi szczególnie może o ten dar słuchania, dar otwarcia się na Boże Słowo, na Ducha Świętego, który chce do nas przychodzić. Jest z nami nasz święty patron, święty ojciec Pio, który w tym momencie też modli się za każdego z nas, właśnie o to, byśmy słuchali słowa i byśmy otwierali nasze serce na to, co Bóg chce dzisiaj nam dać, na ten wielki dar wiary, który chce w nas rozpalić na nowo. Panie Boże, oddaję Ci teraz moje serce, daję Ci może trud tej całej nocy, tego czuwania. Też dziękuję Ci za to, że mogę tu być, że dajesz mi siłę i łaskę bycia tutaj, modlitwy. Daję Ci teraz moje serce i proszę, byś uczynił je otwartym. Daję Ci moje uszy, proszę, byś uczynił je otwartymi. Proszę przyjść teraz, dzisiaj z swoją łaską do mojego życia. Niech przyjdzie Twój Duch, niech mnie napełni Twoją miłością, Twoją prawdą. Niech rozpali moją wiarę. Niech da mi na nowo przeżyć tajemnicę wiary, tego, że wierzę. Niech to dotknie mojego serca, mojego życia. Ta Boża obecność, Boża miłość. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź i dotykaj każdego z nas swoją łaską i swoją mocą. Przyjdź, czyń nas świętymi, tak jak działałeś z mocą w osobie świętego ojca Pio. Prosimy Cię, otwieraj dziś nasze serca, byśmy stawali w szczerości i prawdzie przed Tobą. Niech to słowo, które do nas skierujesz, przeniknie nas. Niech będzie jak miecz, który dotknie naszego serca. Przyjdź, Duchu Święty, ze swoją mocą. Módlmy się. Boże, Ty za sprawą Ducha Świętego zesłałeś nam swojego Syna, Twoje Słowo, aby ubogim niósł dobrą nowinę. Spraw, abyśmy w Niego wpatrzeni, zawsze żyli w szczerej miłości i byli w świecie głosicielami oraz świadkami Jego Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Amen.
Usiądźmy teraz i słuchajmy.
Za chwilę usłyszymy słowo z księgi proroka Ozeasza. Prorok Ozeasz posłany został przez Boga do ludu wybranego w 8 wieku przed narodzeniem Chrystusa. Głosił on słowo napomnienia Izraelowi. Występował przeciw trzem głównym grzechom swoich czasów. Przeciwko kultowi Baala, bożka kanaańskiego, i związanemu z nim pomieszaniu religijnemu, przeciwko zdeprawowanym władcom i kapłanom oraz przeciwko wiązaniu się Izraela z pogańskimi narodami. Pan Bóg po zawarciu przymierza na Synaju traktował naród wybrany jako swoją oblubienicę, małżonkę i tak opisywał tę niezwykłą relację Ozeasz i inni prorocy. Ponieważ Izrael nie był wierny przymierzu swojemu Bogu, czcił obcych bogów, składał im ofiary, naśladował pogańskie narody w obyczajach, w codziennym życiu, przyjmował ich praktyki religijne oraz postawy. W ten sposób porzucał Pana Boga i Jego przykazania, co prorok Ozeasz przyrównywał do zdrady małżeńskiej, bowiem na miłość Boga Izrael odpowiadał grzechem bałwochwalstwa. W obrazowy sposób prorok ukazuje Izraela jako niewierną, cudzołożną małżonkę, biegnącą za kochankami, czyli obcymi bogami. Ze względu na swoją miłość i miłosierdzie Bóg nie chce zguby narodu wybranego, ale ponieważ jest on zatwardziały w grzesznym życiu, Bóg chce go ponownie wyprowadzić na pustynię, miejsce rachunku sumienia, aby tam wyrzekł się fałszywych bogów i wrócił do wiernego miłowania prawdziwego Boga. Słuchajmy dziś tego słowa, bowiem Duch Święty pragnie każdemu z nas pokazać, że Pan Bóg miłuje nas miłością oblubieńczą i nawołuje nas do szczerego nawrócenia serca, do wyrzeczenia się wszystkich współczesnych bożków, które przysłaniają nam Boga i Jego miłość.
Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Matka ich bowiem uprawiała nierząd, okryła się hańbą ta, co je poczęła. Mówiła bowiem: pobiegnę za swymi kochankami, co chleb mi dają i wodę, wełnę, len, oliwę i napój. Dlatego zamknę jej drogę cierniami i murę otoczę, tak, że nie znajdzie swych ścieżek. Za kochankami swymi pobiegnie, ale ich nie dogoni. Zacznie ich szukać, ale nie znajdzie. Wtedy powie: pójdę i wrócę do mego męża pierwszego, bo wówczas lepiej mi było niż teraz. Zapomniała już o tym, że to ja właśnie dałem jej zboże, moszcz, oliwę, że nie skąpiłem srebra ni złota, z którego uczyniono Baala. Dlatego wrócę i zabiorę swoje zboże w odpowiedniej chwili i swój moszcz we właściwej porze. Odbiorę moją wełnę i len, co miały okryć jej nagość. Potem obnażę ją przed oczami kochanków i nikt jej nie wyrwie mi z ręki. Położę kres wszystkim jej zabawom, świętom, dniom nowiu, szabatom i wszystkim uroczystym zebraniom. Zniszczę jej winnice i sady figowe, o których mówiła: oto zapłata moja, jaką mi dali moi kochankowie. W gąszcz je obrócę i będę się nimi pasły dzikie zwierzęta. Ukażę ją za dni Baalów, gdy im paliła kadzidła, a zdobna w swe kolczyki i naszyjniki biegała za swymi kochankami, a o mnie zapomniała, wyrocznia Pana. Dlatego zwabię ją i wyprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Tam zwrócę jej winnicę, a z równiny Akor uczynię bramę nadziei i tam odpowie jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej. I stanie się w owym dniu, wyrocznia Pana, że nazwie mnie mąż mój, a już nie powie mój Baal. Usunę z jej ust imiona Baalów, a imion ich już nie wspomni. W owym dniu zawrę z nimi przymierze, z dzikim zwierzęciem i ptactwem podniebnym i z tym, co pełza po ziemi. Łuk, miecz i wojnę usunę z kraju, sprawię, że będą odpoczywać bezpiecznie. I poślubię Cię sobie na wieki przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię Cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Oto Słowo Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Joanna i chciałam złożyć świadectwo życia, świadectwo wiary. Bardzo trudny jest ten tekst i na początku, gdy go słyszałam, to bardzo bolało mnie serce i ciężko mi było go w jakiś sposób przyjąć. Myślałam tak, owszem, jestem grzesznikiem, bo któż nie jest, ale przecież taka znowu zła to ja nie byłam, nie jestem. I tak właśnie sobie myślałam, akurat tego grzechu, cudzołóstwa, wielu kochanków, to ja nie popełniłam. Panie, to nie ja, to nie ja, to ktoś inny. Stanęłam w prawdzie i absolutnie uderzam się w pierś i muszę powiedzieć, że bardzo ten tekst odpowiada mojemu życiowi, mojemu życiu. Jako nastolatka poznałam Pana Boga, opowiadano mi o Nim, że jest Bogiem, który kocha, który mnie osobiście zna, który troszczy się o mnie i ma plan dla mojego życia. Zachwycił mnie taki Bóg bliski, kochający, czuły. Zachwycili mnie ludzie, młodzi, którzy za Nim poszli. Były oazy, wyjazdy. Bardzo pokochałam Pana Boga. Poznawałam Go i z miłości oddałam Mu siebie, oddałam Mu swoje życie. Pragnęłam nawet wstąpić na drogę życia zakonnego. Rozpoczęłam nawet pierwsze rozmowy. I też zdarzyła się miłość do chłopca, który właśnie pierwszy opowiadał mi o Panu Bogu. I tu była pierwsza moja niewierność, bo najpierw była ciąża, później ślub, później dziecko, ale kochaliśmy się, byliśmy szczęśliwi, chcieliśmy na początku ewangelizować, chcieliśmy razem opowiadać o Bogu. Ale jakoś praca, dzieci, dziecko coraz jakby mniejsze, mniej było czasu. Gdzieś to się tak rozmywało. Potem kolejne dziecko, zaczęliśmy życie układać po swojemu, zupełnie to my przejęliśmy kontrolę nad tym życiem. Zaczęły się problemy już przy drugim dziecku. Poważne problemy małżeńskie, takie, że nawet na chwilę rozstaliśmy się, ale później wróciliśmy i kontynuowaliśmy to życie. Już ja się zmieniłam, on się zmienił. Już wkradało się coraz więcej przykrych zdarzeń do naszego życia. Potem było kolejne dziecko, zmiana pracy, sklepik, firma, jedna, druga. Zaczęliśmy się bogacić, zaczęło się nam dobrze powodzić. I tutaj było kolejne takie odstępstwo od Boga, bo zamieniliśmy sobie ten czas z Bogiem na przyjemności, na to, żeby ten czas, może bardziej, żeby przyjemność czerpać właśnie z tego poczucia bezpieczeństwa, z poczucia radości. No, radość była właśnie z rzeczy materialnych. One miały zastąpić jakby brak takiej prawdziwego porozumienia i miłości. Wiem, że serce bardzo twardniało, że ciężko właśnie w miarę przypływu wszelkich w majątku coraz trudniej było się podzielić z kimś. Przenieśliśmy się do dużego domu, gdy chcieliśmy, mogliśmy wyjechać do mieszkania w Warszawie lub w Krakowie. Planowaliśmy budowę działki w Zakopanem. Samochody, spotkania towarzyskie, znajomości z różnymi osobami. Niemniej jednak serce i myślę Bóg upominał się o nas, upominał się i ja przynajmniej czułam tęsknotę za czymś nieokreślonym, bo już jakby zapomniałam o tym, kto był kiedyś dla mnie ważny. Tak jakby brak miłości męża rekompensowałam sobie różnymi innymi rzeczami, na przykład z wyjazdów zagranicznych z Indii przywiozłam sobie właśnie figurkę Boga Shivy, który spodziewałam się, że posążek przyniesie szczęście i tego, co brakuje w mojej rodzinie. Z Egiptu, razem, gdzie byliśmy jeszcze z mężem, przywiozłam sobie skarabeusza złotego, którego nosiłam, i też jako jakby taki talizman szczęścia. To długo nie trwało. Pan Bóg potrząsnął nami. Nastąpiły problemy właśnie z firmami, jedna po drugiej. Wszystko zaczęło się burzyć jak karta, jak domek z kart. Straciliśmy praktycznie cały majątek. Z wielkiego domu przeprowadziliśmy się do małego mieszkania w Krakowie. I tutaj natychmiast jakby pochwycił nas Pan Bóg. Tutaj od razu znaleźliśmy się we wspólnocie, w której jestem do tej pory. Ale nastąpił kolejny poważny kryzys w małżeństwie i mąż postanowił odejść od nas, od dzieci. Mieliśmy już wtedy czwórkę dzieci i ja zostałam w mojej wspólnocie i w tym momencie zrozumiałam, że całe moje życie to jednak i to, co było ważne w moim życiu, to właśnie była osoba mojego męża, że był on tak ważny w moim życiu, że przysłaniał mi zupełnie Pana Boga, że no, był wręcz nawet ważniejszy od Pana Boga. I dopiero gdy odszedł, ja poczułam zupełną pustkę i mogę powiedzieć, że cały świat mi się zawalił, że ziemia ustąpiła mi spod nóg i prawdziwie Bóg wtedy wyprowadził mnie na zupełną pustynię i nie miałam znikąd pomocy. I w tym wielkim cierpieniu Bóg mnie odnalazł. w tym cierpieniu, w tym, w tych trudach, które były, bo trzeba było znaleźć jakąś pracę, trzeba znowu zmienić mieszkanie z czwórką dzieci na jeszcze mniejsze. U rodziców nie miałam wsparcia, bo tato ciężko zachorował i nie było z nim kontaktu. Ze wspólnoty parę osób, które mogło mnie wspierać, to po prostu nie było to. Doświadczyłam, że jeśli bardzo się cierpi, to nikt nie może pomóc, nikt. Przez to trzeba przejść samemu. Pomocą jest tylko i wyłącznie Chrystus, który sam przeżył zdradę, który sam przeżył wszystkie grzechy ludzkie, zobaczył, doznał cierpienia i tylko On jest w stanie nas zrozumieć i nam towarzyszyć właśnie w tych najtrudniejszych chwilach. Ja wiedziałam, że Pan Bóg wcześniej, znaczy później zobaczyłam, że Pan Bóg wcześniej też się o nas upominał, że przysłał, gdy jeszcze miałam, gdy mieliśmy pierwsze dziecko, przysłał koleżankę, której kiedyś ja głosiłam słowo. Ona znalazła się ona się znalazła w tej wspólnocie, w której jestem. I ona mówiła mi, że jest taka wspólnota, żebym tam przyjeżdżała. No ja wtedy po prostu nie potrzebowałam tego, bo byłam szczęśliwa i miałam męża, dziecko i nie było w tym życiu miejsca już i czasu dla Pana Boga. Natomiast właśnie w tej wspólnocie po 13 latach się znalazłam. I jestem w tej wspólnocie dzięki łasce i mocy Boga i jestem do tej pory już 16 lat. I wdzięczna jestem Panu Bogu za Jego miłosierdzie. Mam wielkie nabożeństwo właśnie do miłosierdzia Bożego, za to, że jest Bogiem cierpliwym, który pomimo licznych odstępstw, pomimo niewierności, nie rezygnuje z nas, daje nam szansę, daje nam upomnienia, a w końcu mocną ręką wyciągniętą wyprowadza nas na taką pustynię, odgradza od wszelkich dróg pomocy, gdzie ratunek jedyny można znaleźć tylko i wyłącznie w Nim. I ja Mu za to dziękuję, bo na nowo odnalazłam Jego, odnalazłam miłość. I ja od jakiegoś czasu odważam się mówić do Boga, że jest moim Panem, że jest moim Ojcem, przyjacielem, to także, że jest moim mężem. I no prawdziwie jednak ten tekst jest odzwierciedleniem mojego życia, a ja Bogu dziękuję za Jego miłość i wielkie miłosierdzie. Chwała Panu.
Powstańmy i włączmy się w ten śpiew. Niech będzie naszą modlitwą.
Liba górki się zachwia, bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić. Liba górki się zachwia, liba górki się zachwia. Ale miłość moja, nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan, mówi Pan. Ale miłość moja, nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan.
Boże, chcemy Cię błogosławić wielkiej tajemnicy Twojego miłosierdzia. Chcemy Cię błogosławić wielkiej tajemnicy Twojej miłości, która jest tak wierna. Chcemy Cię prosić, byś nas uwalniał od tego, co nam Ciebie zasłania. Od tego wszystkiego, co gdzieś nie pozwala nam patrzeć na tą miłość. Od tego wszystkiego, czego szukamy, nie szukając Ciebie. Od naszych bożków. Może od tych różnych talizmanów, których pokładamy tak bezmyślnie naszą ufność, myśląc, że coś nam dadzą. Nie prosimy Cię, byś nas dotknął dzisiaj swoją miłością i uwolnił nasze serce, by mogło wyznać znów Ciebie jako jedynego prawdziwego Boga, jako naszego męża, tego, komu jesteśmy poślubieni, tego, który jest naszą jedyną mocą, tego, który pierwszy nas ukochał miłością odwieczną, jedyną. Prosimy Cię, Panie, dotykaj dzisiaj naszego serca i uwalniaj je tego wszystkiego, co nam Ciebie zasłania. Tego wszystkiego, co czyni naszą wiarę taką małą, niepełną. Wiarę, której nie ma zaufania, w której nie ma oddania, w której nie spotykamy Ciebie. Prosimy Cię, dotknij nas, byśmy znów mogli wyznawać Ciebie jako naszego jedynego prawdziwego Boga, który jest naszą jedyną ufnością, jedynym Panem, jedyną miłością.
Abyśmy nie pokładali ufności w Tobie, w sobie, lecz tylko ufność w Tobie, Panie. Abyśmy nie ufali i nie polegali wyłącznie na ludziach, na dobrach materialnych. Abyśmy nie polegali na umiejętnościach, na swojej wyłącznie pracy, lecz ufność pokładali w Tobie, jedynie w Tobie, bo Ty, jeśli jesteś na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Ty jesteś Bogiem żywym, jedynym Panem, jedynym Zbawicielem, jedynym Królem. Do Ciebie chcemy należeć, aby nic i nikt nie przesłaniał nam Ciebie, aby nikt między nami nie stał Tobą, aby moje serce było wyłącznie w Twoich rękach. Proszę Cię o to, Panie, abyś oczyszczał nas, abyś zabierał to, co nie jest z Ciebie, to wszystko, co jest pozorem tylko dobra, szczęścia, abyśmy mogli to odrzucić, abyśmy mogli to zobaczyć. Otwieraj nasze oczy, nasze uszy, abyśmy mogli to dostrzec, co jeszcze nas oddala od Ciebie, co jeszcze nam przesłania Ciebie, co jeszcze nie pozwala się cieszyć w pełni Twoją obecnością, Twoim pierwszeństwem w naszym życiu.
Miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan, mówi Pan. Ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan.
Siądźmy i słuchajmy drugiego czytania.
Następny fragment będzie z Księgi Izajasza, z 41 rozdziału. Posłuchajmy komentarza. Poniższy fragment Księgi Izajasza powstał w VI wieku przed Chrystusem, między 550 a 538 rokiem, kiedy kresu dobiegała niewola babilońska narodu wybranego. Należy przypomnieć, że król babiloński Nabuchodonozor w 586 roku zdobył Jerozolimę i przesiedlił Izraela. Król perski Cyrus z woli Bożej zaczął odnosić zwycięstwa w 550 roku przed Chrystusem nad potężnym Babilonem, ciemiężącym naród wybrany. Prorok pociesza Izraela, zapowiadając rychłe jego wybawienie z niewoli i ukazuje Cyrusa jako narzędzie w ręku Boga. To dlatego właśnie król perski doprowadzi do upadku Babilon i pozwoli Izraelowi wrócić do swojej ojczyzny, co rzeczywiście nastąpiło w 538 roku przed Chrystusem. Przez proroka Bóg zapewnia Izraela o swojej opiece i miłości. Nazywa Izraela swoim sługą i w niezwykle czuły sposób zapewnia go o wybraniu oraz nieustannej pomocy i unicestwieniu jego wrogów. Z pomocą Pan Bóg przekonuje Izraela w tym słowie, że tylko On jest jego jedynym Panem, Odkupicielem, Obrońcą i Wspomożycielem. Zapewnia naród wybrany o swoim błogosławieństwie w powrocie do ojczyzny. Otwórzmy dziś nasze serca na to słowo, aby Duch Święty przekonał każdego z nas o czułej i troskliwej, pełnej miłosierdzia, miłości Boga Ojca i uzdolnił do wyznania wiary, że Jezus Chrystus jest naszym osobistym Zbawicielem i Panem.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, mego przyjaciela, Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem Cię z jej stron najdalszych i rzekłem Ci, sługą moim jesteś, wybrałem Cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Nie trwóż się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umacniam Cię, a także wspomagam. Podtrzymuję Cię moją prawicą sprawiedliwą. Oto wstydem i hańbą się okryją wszyscy rozjątrzeni na Ciebie. Unicestwieni będą i zginą ludzie kłócący się z Tobą. Będziesz ich szukał, lecz nie znajdziesz tych ludzi, Twoich przeciwników. Unicestwieni będą i zapadną się w nicość ludzie walczący z Tobą. Albowiem ja, Pan, Twój Bóg, ująłem Twą prawicę, mówiąc Ci, nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. Ja Cię wspomagam, wyrocznia Pana, Odkupicielem Twoim, Święty Izraela. Nędzni i biedni szukają wody, ale jej nie ma. Ich język wysechł z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich. Nie opuszczę ich, ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniem na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię w wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. Rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie, ażeby zobaczyli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że święty Izraela tego dokonał. Oto Słowo Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Anna i chciałam złożyć świadectwo o tym, jak Bóg jest dobry i wielki, jak wielką miłością obdarzył mnie i również nas wszystkich. Jestem osobą, która od swoich najmłodszych lat pragnęła Boga. Jako młoda dziewczyna miałam okazję poznać Boga, jeżdżąc na rekolekcje oazowe. Podobnie jak moja przedmówczyni, chciałam razem z Bogiem przejść przez życie, ale po drodze trafił się również grzech, małżeństwo, nieudane małżeństwo, odstępstwo od Boga, odstępstwo od Kościoła. Przestałam przyjmować sakramenty i efekt był taki, moje małżeństwo się rozpadło. Bardzo podobnie jak u koleżanki Joanny. Wiedziałam jedno, że muszę szukać pomocy u Boga. Na dodatek, poza strachem, lękiem, olbrzymim bólem, w moim sercu był olbrzymi gniew do mojego męża. Ten gniew był tak wielki, że sama się bałam tego gniewu i wiedziałam, że muszę błagać Boga o pomoc. Wróciłam do kościoła. Wyspowiadałam się po latach. Poprosiłam Boga o przebaczenie. I bardzo tak gorliwie zaczęłam uczestniczyć w życiu Kościoła. Starałam się nadrobić, chodząc codziennie na msze, te wszystkie msze, które straciłam wtedy, gdy od Boga odeszłam. Chciałam jakoś naprawić to, co uczyniłam. Ale byłam w bardzo złym stanie psychicznym. Wybrałam się więc na taki kurs chrześcijański, który miał pomóc osobom, które właśnie są w jakiejś depresji. Było to w Skomielnej Czarnej. I tam panie, siostry, które wykładały, pokazywały nam, jak radzić sobie z takimi problemami, jak depresja. Ale była też bardzo ciekawa konferencja o tym, w jaki sposób modlić się do Boga. I wtedy Krysia, która prowadziła te zajęcia, powiedziała nam, że powinniśmy właśnie w takim stanie smutku czy złości zwracać się do Boga i wylewać cały żal z naszego serca właśnie przed Nim. Najlepiej by robić to modląc się psalmami, a gdy będzie nam już trochę łatwiej, by podobnie mówić swoimi własnymi słowami. I wtedy, gdy ten wielki ból przychodził, a trwało to dość długo, wtedy starałam się właśnie korzystać z tych jej podpowiedzi. Później powiedziała, a później dajcie czas Bogu, by On do was przemówił. On będzie przemawiał do was we wnętrzu waszego serca. To będą słowa miłości, słowa pocieszenia. Tak też robiłam. I pewnego dnia, a był to dzień moich imienin, wybrałam się do mojej kuzynki, do Bochni. Z Krakowa do Bochni jest niedaleko, wsiadłam w samochód. Moje dzieci były wtedy na obozie letnim i po prostu pojechałam, żeby nie być sama, żeby pobyć razem z rodziną. zaraz jak tylko minęłam Wieliczkę, wyjechałam za Wieliczkę, oczami wyobraźni zobaczyłam, przypomniałam sobie po prostu, zobaczyłam taki fragment Drogi Krzyżowej, kiedy Pan Jezus jest przygnieciony krzyżem, chyba podczas pierwszego upadku i podnosi się i podnosi również głowę. I wtedy poczułam wzrok, taki wzrok miłości na sobie, wzrok kochającego Boga, który nie miał do mnie jakby żadnych wyrzutów, że on musi cierpieć za mnie. Nie, po prostu on z radością i z miłością na mnie jakby spojrzał. Tak oczami wyobraźni to gdzieś w moim sercu zobaczyłam. I wtedy moje całe ciało i całą moją duszę zaczęła wypełniać olbrzymia radość. Mój ból zupełnie zniknął. Ta radość była tak wielka, że w pewnym momencie po prostu nie mogłam oddychać i musiałam skręcić z tej głównej trasy w taką boczną drogę, żeby wysiąść na chwilę z samochodu i ochłonąć. I myślę sobie, może to jakaś choroba, może to jakaś astma, może to wcale nie jest coś przyjemnego, tylko początek jakiejś choroby. Aż tak pomyślałam. I wtedy usłyszałam znowu wewnątrz swojego serca głos: to ja jestem, ja jestem. Wtedy wsiadłam do samochodu, pojechałam dalej. Przez całą drogę moje serce prowadziło taki radosny dialog z Bogiem i byłam w takim wielkim zachwycie Jego miłością i w takim uniesieniu i nawet zawstydzeniu, że przecież nie powinno mi się coś takiego w ogóle przydarzyć. Ponieważ jestem grzesznikiem i to wielkim grzesznikiem. I wtedy poczułam, jak wielką mam godność jako dziecko Boże, że ta godność jest mi darowana, że mogę się czuć tak jak córka króla i ta wielka radość i pokój po prostu no, przepełniały mnie. W pewnym momencie tego dialogu Pan powiedział: spójrz, nawet pola oddają mi chwałę. I tutaj taka zaskoczona, zaczęłam się rozglądać i patrzę po jednej stronie, po drugiej stronie są pola kukurydzy, które 26 lipca te kukurydze mają kształt kwiatostanów tych górnych taki, że mają po prostu tak rozpostarte te kwiatostany. I wtedy mówię: Panie, rzeczywiście pola oddają Ci chwałę, ja też Ci oddaję chwałę, też Ci chcę oddawać chwałę. Gdy dojechałam do mojej cioci, do mojej kuzynki, przywitałam je, a ta radość dalej pozostawała w moim sercu. Wtedy znów zwątpiłam i powiedziałam: Panie, muszę otworzyć Pismo Święte, które mam w samochodzie i Ty musisz mi potwierdzić to, że to Ty, a nie ktoś inny, że tak mi dobrze, że takie szczęście mnie spotyka, że mój Pan jest blisko mnie. I wtedy, i powiedziałam sobie, przeczytam tylko jeden werset albo pół wersetu. I otworzyłam swoją Biblię i przeczytałam pół zdania z Księgi Jeremiasza, rozdział 20, werset 11. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Następnego dnia poszłyśmy do kościoła na mszę świętą. Był to kościół w Bochni, w centrum Bochni, Bazylika Matki Boskiej Różańcowej. I gdy tylko weszłam do tej świątyni, poczułam, że jestem jak u siebie w domu, że to jest mój dom, że właśnie tutaj jest moje miejsce. Wszyscy ludzie, którzy byli razem ze mną w tej świątyni, są moimi braćmi. Potem zerknęłam w górę, uniosłam swoją głowę i zobaczyłam wiele obrazów, fresków świętych i pomyślałam, że również ci święci teraz razem z nami modlą się, uczestniczą w tej ofierze, która jest sprawowana. i w tej wielkiej radości chwaliłam Pana razem z tymi wszystkimi ludźmi. Było to również bardzo mocne dla mnie doświadczenie. I z tego odrętwienia wyrwała mnie moja kuzynka, która potrząsnęła moją ręką i mówi: Ania, daj mi złotówkę, bo zapomniałam portfela, a ksiądz zbliża się z tacą. Więc wyciągnęłam portfel z torebki, otworzyłam go. Patrzę, a tam jest tylko złotówka, więc dałam jej tą złotówkę i myślę sobie, w mojej torebce jest dużo różnych kieszonek, na pewno będę mieć jakąś piątkę albo jeszcze inną złotówkę, albo może dwa złote, i próbowałam coś wygrzebać, ale nie było nic. I wtedy znów ten głos w moim sercu powiedział: ale ja nie chcę twoich pieniędzy. A czego chcesz? Zapytałam. Chcę twojego serca. I w tym momencie kapłan sprawujący mszę świętą powiedział: w górę serca, a cały lud odpowiedział: wznosimy je do Pana. Od tego czasu, od tego doświadczenia miłości Bożej, wierzę w to i ufam, że Bóg mnie kocha całym sercem, że przebaczył mi moje grzechy, że nie patrzy na te grzechy, on mnie po prostu zgładził w swoim miłosierdziu i że mogę go nazywać śmiało swoim Panem i Zbawicielem. Chwała Panu.
Skoro można się modlić psalmami, można też psalmami śpiewać i dziękować. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie.
Wstańmy też do tej modlitwy śpiewem.
Dobrze jest dziękować Ci, Panie. Śpiewać psalm Twojemu imieniu i opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harpie i lutni i dźwięcznej cytrze. Dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psalm Twojemu imieniu i opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harpie i lutni i dźwięcznej cytrze. Dobrze jest dziękować Ci, Panie, śpiewać psalm Twojemu imieniu i opowiadać rano Twoje miłosierdzie, w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harpie i lutni i dźwięcznej cytrze.
Nie chcemy Ci dziękować za Twoje pocieszenia. Dziękować Ci, Panie, bo Ty przychodzisz w nocy, o świcie, w dzień. Przychodzisz szczególnie wtedy, kiedy jest nam najciężej. Zwracasz ku nam swoje oblicze, bo Ty nas szukasz. Ty cały czas jesteś przy nas, choć może Ciebie nie widzimy.
Kiedy przychodzisz i podnosisz nasze serca,
wspierasz nasze serca,
przychodzisz do nas,
by przyjść do nich ze swoim pocieszeniem. By przyjść ze swoim pocieszeniem, swoim umocnieniem, podtrzymać nas, wspomóc.
Ty jesteś Pan.
Za to, że jesteś blisko.
Uwolnić od tego wszystkiego, co nas atakuje. Zwątpienia.
Za to, że przebaczasz.
Bądź błogosławiony, Panie, który jesteś tak wielki, tak dobry.
Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź błogosławiony, Ty, który zamieniasz pustynie w ogrody, wyschniętą ziemię w źródła. Bądź błogosławiony, Ty, który rozkrzewiasz życie tam, gdzie już była śmierć. Bądź błogosławiony.
Na nowo tworzyć, Panie. Ty przychodzisz, aby nasze serca były na nowo żywe, aby nasze serca należały do Ciebie. Ty przychodzisz, aby umocnić nas, aby podnieść, aby wydobyć z dołu zagłady. Ty jesteś tym, który odnawia nasze życie w sposób całkowity poprzez Twoje miłosierdzie, Panie. Odnawiasz nasze serca, odnawiasz moje serce, odnawiasz serca każdego z nas. Ty, Panie, przychodzisz, aby dać nam swoją miłość. Miłość, która buduje, miłość, która umacnia, miłość, która rozwija. I tam, gdzie był piasek, są ogrody. Tam, gdzie była ciemność, jest światło. Tam, gdzie był grzech, jest Twoja miłość. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją miłość. Za to, że tak nas umiłowałeś, jako pierwszy nas umiłowałeś i troszczysz się nieustannie i szukasz nas na naszych drogach, kiedy błądzimy. Ty, Panie, przychodzisz. Przychodzisz, abyśmy mogli być w Tobie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy uczniowie spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paść owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, 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 alleluja.
Usiądźmy. Kochani, mamy za chwilę wyznać wiarę. Dlaczego akurat teraz? Dlaczego akurat w tym gronie, wśród nas? Co to znaczy wyznać wiarę? Czy dlatego, że jest rok wiary? Pewnie dlatego też. To na pewno jest naszą inspiracją. Chcemy go przeżywać, celebrować. Myślę, że to słowo, którego wysłuchaliśmy, tak wiele powiedziało nam o wierze. I na koniec mamy tą Ewangelię o Piotrze, którego Jezus pytał o miłość. I tak sobie myślę, też słuchając, dzisiaj po raz pierwszy też słuchałem tych świadectw, czytań może nie po raz pierwszy, ale myślę, że też ta osoba Piotra jeszcze raz nam chce powtórzyć właśnie to, te niesamowicie ważne jakby fundamenty wiary. Wiemy, że te trzy pytania Jezusa do Piotra o tą miłość jakby przenoszą nas kilka dni wcześniej do tego strasznego dnia, w którym ten, który był już prawie, już wtedy był tym pierwszym z apostołów, przewidziany, by być wielkim w Królestwie Bożym. Trzy razy zapiera się mistrza, trzy razy mówi, że nie zna Jezusa. To jest jakby to, że wyznajemy wiarę, to jest zawsze też związek tego, jak bardzo nie wierzymy. To się wiąże też z tym, jak bardzo ta nasza wiara jest krucha. Jak wiele mamy tych bożków, którzy jakby zabierają nam prawdziwego Boga. I często gdzieś to nasze przeświadczenie o tym, że wierzymy, musi jakoś runąć w gruzach, tak jak runęło w gruzach w życiu Piotra, któremu wydawało mu się, że wierzy i że życie odda za Jezusa, a jak przyszła godzina próby, pozostał mu płacz. I często nam też Pan Bóg musi dać tą łaskę płaczu, stanięcia w prawdzie. I to jest zawsze też ten niezbędny fundament wyznania naszej wiary. Jeśli dzisiaj będziemy chcieli to wyznanie uczynić, to zawsze też czynimy to z wielką pokorą i z wielką prośbą do Pana Boga, by to wyznanie wiary zawsze przybliżało nas do tej wiary prawdziwej, by uwalniało nas od naszej niewiary, od naszych bożków. I ten drugi moment, Ewangelia, która mówi o wierze, ale mówi o niej jako o miłości. Że jakby pytanie Jezusa nie jest, czy wierzysz we mnie, tylko czy mnie kochasz. Ale to jest to samo pytanie. Tak wiele tutaj pojawiało się w tych czytaniach i świadectwach właśnie mowy o tym doświadczeniu miłości Boga. I czasem można pomylić wiarę z jakimś przeżyciem intelektualnym, ze zgodzeniem się na jakieś prawdy, ale to jeszcze nie wszystko. Może właśnie dlatego dzisiaj mamy to pytanie o miłość. Pan Bóg jakby zapraszając nas do wyznania wiary, pyta, czy kochasz mnie. I w tym wyznaniu wiary, które za chwilę będziemy chcieli wspólnie odmówić, to jest takie ułożone, osobiste wyznanie wiary, właśnie po to, by też może uczynić je słowami, których nie znamy, których nie mówimy automatycznie, ale nad którymi musimy się w tym momencie zastanowić, czytając je. Tam też jest to wyznanie miłości, bo zawsze, kiedy mówimy o wierze i chcemy żyć wiarą i jakoś jej doświadczać i przeżywać, zawsze dojdziemy do miłości. Do miłości, którą Pan Bóg daje nam, którą chce nas obdarzać w każdym momencie naszego życia. Wtedy, kiedy też jej nie widzimy, kiedy chcemy Mu wykrzyczeć nasz ból, ale On potem przychodzi ze swoim pocieszeniem i ta miłość Jego jest przy nas. To jest właśnie wiara, to jest to doświadczenie Bożej miłości i życie nią i próba kochania Boga na tyle, na ile potrafimy, świadomi naszej słabości. Niech to słowo też o Piotrze będzie takim podsumowaniem tego słuchania dzisiejszego i niech nas się wprowadzi w ten moment. Chcemy teraz wyznać Panu Bogu naszą wiarę, bo wierzymy w Niego i chcemy to przeżyć we wspólnocie, właśnie tutaj z Ojcem Pio, na naszym czuwaniu, w roku wiary. Powstańmy teraz i tam w zeszytach, nie wziąłem tutaj ze sobą przykładowego, na której stronie?
Strona 34.
Na stronie 34 w waszych zeszytach jest ten tekst wyznania wiary. I z sercami pełnymi tej pokory i miłości, pragnienia miłości, po chwili ciszy, która niech nas tak jeszcze jakby skoncentruje i rzeczywiście otworzy nasze serca na to, co chcemy teraz uczynić. Będziemy wspólnie recytować te słowa, tak jak są tam napisane, po linijce, czytając linijka z krótką przerwą, linijka następna, wsłuchując się w te słowa, wkładając w nie całe nasze serce, niech to będzie nasze dzisiaj wspólnie złożone wyznanie wiary.